Andrzej Siejko jest dziś gościem rozmowy w cyklu Życiowe Fair Play. Witaj, Andrzeju.
Witam serdecznie Państwa.
Trener kadry narodowej osób niepełnosprawnych w bilardzie. Ktoś zastanowi się, jak to oni też grają w bilard? Kiedy ty się o tym dowiedziałeś, że w ogóle próbują także?
Dawne czasy, prawie 30 lat temu, będąc nauczycielem w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych, a szczególnie dzieci głuchych, tak z ciekawości dostaliśmy stół bilardowy i byłem ciekawy, jak oni zareagują i czy dadzą radę. Okazało się, że wyśmienicie dali radę.
Ale uczyłeś się razem z nimi, czy wcześniej kij bilardowy trzymałeś w dłoni?
Trzymałem wcześniej w czasach studenckich, poszło się do restauracji, zagrało się w bilarda. W momencie, kiedy dostaliśmy ten stół bilardowy, Polski Związek Bilardowy otworzył szeroko drzwi i pomógł nam stworzyć faktycznie prawdziwie grającą młodzież bilardową niesłyszącą.
Od razu miałeś wizję, jak to będzie, bo pracować z młodzieżą niepełnosprawną to nie była dla ciebie nowość. Z osobami niesłyszącymi, no też miałeś praktykę, ale od razu zostać trenerem to wyzwanie i półka wyżej.
No nie da się ukryć, ale ja miałem o tyle może łatwiej, że wcześniej z tymi dzieciakami grałem w koszykówkę i prowadziłem ich jako drużynę koszykarską z kolegą Józefem Grzybem. I wiedziałem, jakie mają możliwości i co potrafią zrobić. I to po prostu ułatwiło przejście z jednej dyscypliny w drugą. A druga okazała się niesamowita, bo w najlepszym okresie czasu miałem ponad 50 zawodników niesłyszących grających bilard.
Zaraz przeskoczymy do tej drugiej, ale jeszcze o pierwszych kontaktach z młodzieżą niesłyszącą musisz mi opowiedzieć, bo przecież najpierw musiałeś się nauczyć języka migowego.
To też nie był problem, ponieważ ja jestem człowiekiem, który urodził się w rodzinie osób niesłyszących. Moi rodzice byli niesłyszący. Mieszkałem wtedy w Puławach. Puławy były wtedy niewielką miejscowością i tam między innymi tato, będąc prezesem Polskiego Związku Głuchych, potrzebował osoby, która by mówiła, a jednocześnie potrafiła migać.
Była tłumaczem.
I była tłumaczem. I od młodych lat praktycznie cały czas uczyłem się języka migowego i pomagałem rodzicom w kontaktach z ludźmi.
No teraz pojmuję, gdyby nie było Andrzeja Siejko, to trzeba było go wymyśleć. A ta koszykówka? Przecież wiem, że zajmowała ci głowę, myśli, marzenia.
Tak, koszykówka to szkoła podstawowa. Potem studia. Ja zawsze miałem tendencję do sportu. Dawał siłę napędową takiemu człowiekowi jak ja, pochodzący właśnie od osób niepełnosprawnych. On pozwalał pokazać się trochę z innej strony.
To teraz pozwolę ci skoczyć już naprawdę do tej sali, gdzie stół bilardowy nowy, pachnący nowością, pokryty świeżym suknem i jak to zrobić? Jak w języku migowym wyrazić zagraj z rotacją wsteczno-boczną?
Takich słów nie ma generalnie. Na początku to wszystko się opierało na pokazie. Po prostu każde dziecko kolejno podchodziło, ja im praktycznie pokazywałem, gdzie uderzyć, jak uderzyć, w które miejsce. To były pierwsze początkowe takie zabawy, traw do łzy, traw białą w kolorową. Potem okazało się, że wyselekcjonowała się grupa naprawdę zawodników, którzy świetnie grali w tego bilarda. Głusi mają to do siebie, że ich nie rozprasza codzienność, nie mają huku, są skupieni, skoncentrowani. Świetnie im to wychodzi.
Generalnie podczas zawodów bilardowych przy stole panuje cisza.
Generalnie tak by się wydawało. Zawody bilardowe to jest gra bardzo dżentelmeńska, gdzie obowiązują muszki, obowiązują krawaty, strój odpowiedni i naprawdę zasada eleganckiego zachowania się przy stole. To też w bardzo dużym stopniu wpływało pozytywnie na moje dzieciaki i na moich zawodników.
Nie musiałeś tego uczyć, czy właśnie to także było częścią treningu, etykieta?
Była. Pamiętam, że u nas trening się zaczynał od tego, się wchodziło, się mówiło dzień dobry i witało się z każdym. Ukłon do drugiego zawodnika, przybicie piątki, umiejętność zachowania się przy stole. To też było bardzo ważne. Dzieci, jak to dzieci, lubią, prawda, troszkę powygłupiać się, powariować. Bilard na to nie pozwala, bo stół bilardowy i sala bilardowa to jak taka mała świątynia.
Miałeś chyba wielki atut w ręku, bo tak sobie wyobrażam, że w tej dyscyplinie sportu, w tej konfrontacji sportowej bądź co bądź, niepełnosprawni z niepełnosprawnością polegającą na niesłyszeniu, właściwie są absolutnie równoprawnym przeciwnikiem dla tych pełnosprawnych.
Tak, oczywiście. Z tym, że tok uczenia dziecka niesłyszącego jest zdecydowanie inny, ponieważ jednym z podstawowych elementów to jest tak może brak takiego pełnego myślenia abstrakcyjnego, jak każdy normalnie słyszący człowiek. Myślenie abstrakcyjne rodzi się dziecka na skutek tego, że żyje, słyszy. Jak ktoś mu powie pies, to się obejrzy.
Bodźce
zewnętrzne. Gdybym cię poprosił, Grzesiu, żebyś napisał i narysował, chłopiec stoi koło telewizora, to byś narysował chłopca i telewizor. Dziecko niesłyszące narysuje chłopca, koło i telewizor, ponieważ tak postrzega ten świat. I trudność właśnie polegała między innymi na tym, żeby pokazać im w sposób myślenia abstrakcyjnego, co w bilardzie jest bardzo ważne.
Ale z drugiej strony pewnie postrzeganie i przeżywanie sportu może jest na nawet większym poziomie, że oni to chłoną całym ciałem, całym sobą.
Oni grają wszystkim praktycznie. Oglądając dzieci niesłyszące, osoby niepełnosprawne w stole, to widać radość budowania czegoś nowego. To jest niesamowite przeżycie.
To jest chyba także budowanie pomostu ze światem pełnosprawnych.
I to jest właśnie jedna rzecz, która mi przyświecała, jeżeli chodzi o rozszerzanie bilarda u nas w ośrodku, ponieważ na ogół ludzie niesłyszący żyją w świecie swoim zamkniętym. Teraz jest zdecydowanie lepiej, ale 30 lat temu było to zupełnie dwa światy odrębnie funkcjonujące obok siebie. Ja stworzyłem poprzez bilard platformę. Nagle okazało się, że dzieci niesłyszące fantastycznie funkcjonują w świecie dzieci słyszących. Powstawały przyjaźnie, oni się spotykali na zawodach. Potrafili pomimo tego braku języka ze sobą rozmawiać. Co to jest najbardziej ciekawe?
Fascynujące.
I fascynujące.
Tak, gdybym cię poprosił o wyjęcie spod czaszki, otchłani pamięci jakąś scenę, która najbardziej zawsze będzie cię za serce szarpała, ale tak radośnie, z dorobku trenerskiego, na granicy tych światów.
Miałem taką zawodniczkę, nazywała się Magda Wesołowska. Ona była niesłysząca, ale przy tym miała kompleks tuszy i była strasznie zaangażowana w ten bilard. Nagle zauważyła, że poprzez bilard ona stała się równoprawną koleżanką dla innych dziewczynek, dla innych zawodników, ba mało tego, świat ludzi słyszących ją przyjął. Były takie, pamiętam, Mistrzostwa Polski w Kielcach. Walczyła wtedy z Michaliną z Babiszyna. Pamiętam jak dzisiaj i wygrała te mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę faktu, jak podeszła Michalina do niej, podała jej rękę, przyklękła i powiedziała, ty jesteś mistrzynią.
No to piękne. To piękne. To piękniej może być tylko w momencie, gdy wręczę ci puchar fair play z prośbą o przekazanie, zgodnie z tradycją tych rozmów, wedle twojej opinii godne ręce.
Mam takiego zawodnika niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim. Nazywa się Emil Malanowski, jest z Poznania. Osiągnął coś, co jest dla mnie niesamowite. Po raz pierwszy w historii sportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w Polsce zdobył 2 brązowe medale na ostatnich mistrzostwach Europy. Osiągnął to po 8 latach ciężkiej pracy. Nie rezygnował. A przy tym jest to bardzo mądry, inteligentny człowiek. Na wózku inwalidzkim. I właśnie ten puchar chciałbym przekazać jemu, gdyż on obrazuje fair play, wszystko to, co jest. Zaangażowanie, kulturę, a przede wszystkim ukłon w stosunku do innego człowieka.
Andrzej Siejko był gościem życiowego Fair Play. Puchar przekazany. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, miło mi było.